Paweł Łapacz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dziś w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Kilka miesięcy na urzędzie funkcji prezesa. Jakie największe wyzwania zauważył już pan na początku, jeśli chodzi o ochronę środowiska w naszym regionie, panie prezesie?
Te wyzwania, o których chciałbym powiedzieć, to są wyzwania, które zdeterminowały moją decyzję o przyjęciu propozycji tego stanowiska, bo te wyzwania są dzisiaj zupełnie inne niż dotychczas. Tak naprawdę jesteśmy dzisiaj po kilku latach takich globalnych zmian, globalnych perturbacji. Mówię tutaj o pandemii, mówię o wojnie, mówię o kryzysie energetycznym czy szeroko pojętym kryzysie gospodarczym, który tak trochę nas dotyka, trochę nas nie dotyka. I moja perspektywa jest taka, że ochrona środowiska dzisiaj zyskała nieco inny wymiar, właśnie ze względu na te wszelkiego rodzaju polityki klimatyczne, polityki światowe, te megatrendy światowe, które determinują również kierunek, w jakim musi podążać Polska, żeby zadążyć za wszystkimi graczami światowymi. Dlatego też ta ochrona środowiska stała się dzisiaj tym elementem wrażliwości nas wszystkich, tym wyzwaniem nas wszystkich, zaczynając od gospodarstw domowych, przez samorządy, po przedsiębiorstwa, po rząd Polski. Szukamy tych rozwiązań, szukamy tych narzędzi, żeby odpowiedzieć na te wyzwania. I myślę, że to jest to największe wyzwanie, takie, z którym ja dzisiaj się mierzę. Między innymi w tej chwili opracowujemy strategie wspólne dla wojewódzkich funduszy i narodowego.
Rozmawiać.
O tym będziemy mówili. Za chwilę będziemy opracować strategię naszego wojewódzkiego funduszu. I to jest to wyzwanie, które jest dla mnie najważniejsze dzisiaj, ponieważ to, jak dzisiaj przygotujemy się do tych wyzwań, to będzie determinowało skuteczność naszych działań i odpowiedzi przez najbliższe 4 lata.
Pomaga w tym dotychczasowe pana doświadczenie zdobyte?
Myślę, że pomaga.
Zawodowej?
Myślę, że pomaga i głęboko wierzę w to.
Kim jest właściwie Paweł Łapacz?
Kim jestem? Mieszkańcem Świdnicy, dotychczas w tej chwili Witoszowa Dolnego pod Świdnicą. To jest moja taka mała ojczyzna. I tam tak naprawdę zyskałem to doświadczenie, z którym przyszedłem do Wojewódzkiego Funduszu i głęboko wierzę, że za to zostałem tutaj zaproszony. Właśnie za ten profesjonalizm i kompetencje, które niosę. A sprowadza się to tak naprawdę do szeroko pojętej transformacji energetycznej, ale w ujęciu takim lokalnym, subregionalnym. Czyli co możemy zrobić sami dla siebie, jak możemy się wspólnie zorganizować, aby samemu stworzyć sobie warunki do tego, żeby ta transformacja energetyczna, te globalne zmiany nie były dla nas zagrożeniem, ale żeby były dla nas szansą.
I jakie będą kierunki działania funduszu w najbliższym czasie? W kwestii ochrony środowiska i transformacji energetycznej. Czy już to ustaliliście?
To tak naprawdę jest rzecz, która cały czas ewoluuje, bo dynamika tak naprawdę rynku, sytuacji właśnie tych kwestii globalnych jest szalona. Takiej dynamiki chyba jeszcze nie obserwowaliśmy dotychczas, jeżeli chodzi o takie zmiany i nowe wyzwania, które są przed nami stawiane. Fundusz tak naprawdę skonstruowany jest z takich dwóch głównych obszarów. Jeden obszar to te nasze własne wojewódzkie fundusze, którymi możemy realizować pewne kierunki i kierunki wsparcia samorządów, czy firm, czy organizacji pozarządowych, czy chociażby edukacji ekologicznej, ale ten taki bardzo istotny drugi element wojewódzkiego funduszu to są te programy powszechne, te, które interesują najbardziej właśnie gospodarstwa domowe, naszych mieszkańców Dolnego Śląska. Mówię tutaj o przede wszystkim programie Czyste Powietrze, pewnie za chwilę o nim będziemy rozmawiać, ale też takich programach jak Moja Woda, usuwanie azbestu, czy takie instrumenty skierowane na przykład do rolników jak wapnowanie. Więc są te dwie płaszczyzny, które dzisiaj tak naprawdę przez nowe ekipy łącznie ze mną są kontynuowane. Zależy nam na tym przede wszystkim, żeby te instytucje nie zatrzymały się w swoich działaniach, bo te programy są, one są bardzo ważne, to są dobre programy, mają swoje pewne luki, które w tej chwili staramy się uzupełniać. Mamy w tej chwili 7. edycję Czystego Powietrza, która też ma dodatkowe kryteria, pewnie też za chwilę o tym będziemy rozmawiać, ale myślę, że z końcem tego roku tak naprawdę będziemy mogli mówić o już takiej nowej ofercie Narodowego Funduszu Wojewódzkich Funduszy.
W formie strategii także?
To będzie tak naprawdę wynikało z tego, jakie rozważania strategicznie podejmiemy, jaką strategię opracuje Narodowy Fundusz i jak ta współpraca zostanie ułożona między nami. Już wiem dzisiaj, że program Czyste Powietrze też będzie poddawany takiej renowacji, że tak powiem. Co do zasady bardzo dobry program. Natomiast ilość tych takich zdarzeń, których byśmy nie chcieli, jest tak duża, że też jest duża wola ze strony Funduszu Narodowego, żeby ten program faktycznie dogłębnie przejrzeć i napisać go niemalże od nowa, ale jakby w kontynuacji tych edycji, które były dotychczas.
Czy zauważamy już dzisiaj różnicę pomiędzy tą strategią, która była opracowana kilka lat wcześniej, a tą, która już się tworzy i do której zaproszone są jednostki samorządu terytorialnego, ale także inne komórki organizacyjne?
Tak, tą różnicę już dzisiaj widać. Tak naprawdę ku memu wielkiemu zadowoleniu nieco został zawężony zakres tematyczny przede wszystkim tych działań takich podstawowych, fundamentalnych Narodowego Funduszu i Funduszy Wojewódzkich. Mówimy tutaj o czterech obszarach, które zostały określone jako główne priorytety naszych działań na lata 2025-2028. Mówię tu o transformacji energetycznej jako taki główny obszar, czystym powietrzu, czyli dbałości o czyste powietrze, gospodarka obiegu zamkniętego, to jest całkowita nowość, czyli koncentracja na tym, żeby ten produkt, który krąży w tej naszej gospodarce, w pewnym momencie staje się odpadem, żeby on krążył jakby w takim obiegu zamkniętym, żebyśmy tych odpadów produkowali możliwie jak najmniej, żeby po prostu ograniczać też te elementy gospodarki odpadowej, które są dzisiaj wielkim problemem samorządów terytorialnych, oraz oczywiście już jako ten naturalny element, który zawsze był w trosce wojewódzkich funduszy, czyli ochrona przyrody szeroko pojęta. To, co jest istotne dzisiaj w tej wspólnej strategii, to to, że Narodowy Fundusz wraz z nami doszedł do wniosku, że tym elementem najważniejszym jest dzisiaj taka bardzo ścisła współpraca pomiędzy wojewódzkimi funduszami i Funduszem Narodowym. Czyli z jednej strony mamy określone priorytety, ale z drugiej strony ta wspólna strategia sprowadza się do jak najmocniejszej, jak najbardziej takiej, powiedzmy, jakościowej współpracy, koordynacji naszych działań, tworzenia wspólnych systemów informatycznych, tak aby ta dystrybucja środków, żeby obsługa beneficjenta była jak najprostsza, jak najsprawniejsza, jak najbardziej transparentna. Tak naprawdę te konkrety, takie kierunkowe, będą wynikały już z naszych indywidualnych strategii, które mają opierać się na wspólnej, ale już będą zawierały te elementy specyfiki lokalnej bądź tych pomysłów programowych narodowego, jeżeli chodzi o programy powszechne. Sam osobiście zabiegam o to, żeby one gdzieś Dolny Śląsk traktowały w sposób szczególny. Tak swoją rolę też tutaj widzę.
A czy gminy, samorządy chętnie angażują się w kształtowaniu, w kreowaniu tej wizji strategii regionu?
Tak,
bo naprawdę wiem, że zachęcaliście w trakcie konferencji. No i jak idzie z tym? Czy one są chętne do takiej współpracy?
Dalej zachęcamy. Powiem szczerze tak. Jeszcze może cofnę się o kroczek odnośnie tej naszej wspólnej strategii. Co w niej jest wyjątkowego? Nowy zarząd Narodowego Funduszu jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby ta strategia faktycznie była realizowana, żeby to nie był tak zwany pułkownik, jak to się mówi często, czyli taki dokument, który musimy mieć, ale później trafia na półkę, a życie sobie płynie i robimy jak nam tam się będzie podobało, czy jak będzie należało. Natomiast nowy zarząd jest naprawdę zdeterminowany, został już zawiązany komitet monitorujący. Jest już harmonogram na najbliższe 2 lata spotkań, konkretnych efektów, wskaźników, które będziemy musieli realizować, żeby wykazać, że faktycznie idziemy w tym kierunku, który został strategicznie wybrany. Podobne podejście mamy wobec naszej indywidualnej strategii, a zaczęliśmy tak naprawdę, czy chcemy zacząć, bo to w tej chwili dopiero startujemy, bo strategia wspólna zostanie przyjęta z końcem czerwca, więc w istocie lipiec to jest ten miesiąc startowy. My już dzisiaj zaczynamy nasze przygotowania w postaci takich warsztatowych rozmów i właśnie tego zachęcania do współpracy, ponieważ my chcemy zacząć pisać tę naszą strategię od takiej naprawdę możliwie jak najbardziej dogłębnej diagnozy potrzeb regionu, potrzeb samorządów, potrzeb firm, potrzeb NGO-sów, potrzeb różnych grup społecznych. Ale nie tylko potrzeb, ale również potencjałów, bo tego często bardzo nie dostrzegamy, jaki potencjał drzemie w infrastrukturze, właśnie w zasobach, które znajdują się w konkretnym subregionie, w konkretnej gminie, w konkretnym powiecie, bo w transformacji energetycznej, w ochronie przyrody szeroko pojętej, ta lokalna specyfika często po prostu zmienia narzędzia, które możemy zastosować w danym miejscu. To mamy na Dolnym Śląsku naprawdę przeróżne obszary, które się cechują zupełnie innymi wartościami, innymi potencjałami. Czasami nie mają zasobów do tego, żeby się transformować, ale ościenny na przykład subregion ma takie zasoby. I dzisiaj trzeba patrzeć na to trochę ponad własną gminę, często ponad powiat. Trzeba patrzeć na to regionalnie, ponieważ wiele inwestycji, wiele kierunków, które możemy dzisiaj obrać, z których możemy skorzystać, nie da się wykonać indywidualnie. Trzeba jednak stawiać na współpracę. I z tym takim komunikatem wyszliśmy właśnie w naszej ostatniej konferencji. Z tym komunikatem cały czas trafiamy do samorządów. Wczoraj miałem chociażby przyjemność brać udział w spotkaniu konwentu samorządów aglomeracji wrocławskiej. W zasadzie mówiliśmy to samo, a to wczorajsze spotkanie było już takie, powiedzmy, bardziej indywidualne, bo tych samorządów było mniej niż na konferencji, więc już to wczorajsze spotkanie skończyło się tym, że mamy umówione kolejne spotkanie już indywidualne z konkretnymi włodarzami po to, żeby rozmawiać o tym, co oni potrzebują, jakie mają potrzeby, co widzą. I też, żeby nakierunkować ich na to, aby szukali tego potencjału, szukali tą szerszą perspektywą tej współpracy z ościennymi gminami, ponieważ chociażby taka gospodarka obiegu zamkniętego często nie będzie elementem dla jednej gminy. Tutaj będzie trzeba szukać tych partnerstw, bo to są inwestycje, które bywają skalowe, ale mogą załatwić tak naprawdę problemy wielu gmin. No i wtedy znalezienie tego konsensusu, znalezienie tego optymalnego wariantu, jak to zrobić, jak to zakomponować, no jest chyba szansą na sukces.
A czy taki wariant optymalny znajdziemy już w siódmej odsłonie Czystego Powietrza?
Siódma odsłona Czystego Powietrza i to, co mówiłem odnośnie tej strategii naszej wojewódzkiej, Funduszu Wojewódzkiego, tu będziemy koncentrować się przede wszystkim na tym, jak najlepiej wydać te nasze wojewódzkie fundusze. Programy powszechne będą domeną tej strategii Funduszu Narodowego. I my jesteśmy w pewnym sensie takim oddziałem Funduszu Narodowego w regionie Dolnego Śląska i staramy się jak najsprawniej dystrybuować te środki powszechne dla mieszkańców właśnie na terenie naszego województwa. Siódma edycja Czystego Powietrza jest bardzo ciekawa. Ja jak obejmowałem moje stanowisko i usłyszałem o ilości takich, powiedzmy, nadużyć czy takich sytuacji, które no, są nieetyczne po prostu ze strony i wykonawców, i sprzedawców różnego rodzaju tam sprzętu, czy właśnie takich osób, które wykonują takie wnioski do wojewódzkiego funduszu, no to sam chciałem zacząć od jakiejś szerokiej akcji takiej informacyjnej, żeby ludzi w jakiś sposób przed tym ustrzec. Natomiast jak zacząłem poznawać szczegóły tej siódmej edycji Czystego Powietrza, no to trochę jednak zawitał spokój w moim sercu, ponieważ jest szereg rozwiązań, które dzisiaj mogą być zaskakujące dla beneficjentów, natomiast one są tylko i wyłącznie w trosce właśnie o ich dobro.
Bo jakie dzisiaj to są rozwiązania?
Rozwiązań jest kilka takich,
podstawowych, najważniejsze,
które chciałbym Państwu powiedzieć. Pierwsza przede wszystkim to jest kwestia pełnomocnictw, które wymagają obecnie notarialnego poświadczenia podpisu. Jest to reakcja na to, że niestety bardzo wiele firm takich, nie chcę użyć jakiegoś nieodpowiedniego słowa, ale takich naganiaczy,
mówiąc
brzydko, nieuczciwych, którzy chodzą, przedstawiają się jako pracownicy gminy, przedstawiają się jako współpracownicy czy Wojewódzkiego Funduszu, czy Narodowego Funduszu. Tu z całą stanowczością podkreślam, my nie mamy żadnych porozumień ani na szczeblu wojewódzkim, ani na szczeblu Funduszu Narodowego z żadnymi firmami. Nie mamy w ogóle do tego prawa, więc jeżeli ktokolwiek coś takiego mówi, to od razu niech zaświeci nam się czerwona lampka. I do tej pory było tak, że niestety i dotyka to z reguły najbiedniejszych ludzi, bo oni mają najkorzystniejsze warunki finansowania, sięgające w zasadzie 100%, tam pozostaje płatność VAT po stronie beneficjenta, więc jakby w skali inwestycji, która w siódmej edycji może sięgać nawet 136 200 zł, no można dużo zrobić. I mechanizm był taki, że wpadał taki sprzedawca czy taki ankieter i podsuwał dokumenty do podpisu. I często ludzie zupełnie nieświadomie podpisywali pełnomocnictwo takiemu człowiekowi do reprezentowania ich przed wojewódzkim funduszem. I oni w zasadzie tracili kontrolę nad tym, co się dzieje i bardzo często były montowane na przykład u nich pompy ciepła marnej jakości, jakieś takie chińskie sprzęty, które miały zupełnie nieadekwatne do deklaracji producenta parametry techniczne. I niestety bywało tak, że ludzie dawali się namówić na przykład na montaż fotowoltaiki i pompy ciepła w budynku, który nie był poddany nigdy żadnej termomodernizacji, miał często 100 lat gdzieś na wsi. I to niestety kończy się olbrzymimi problemami finansowymi dla takiego beneficjenta, ponieważ przy domu niedostosowanym takim, jeżeli chodzi o jego izolacyjność, do takich źródeł ciepła, Kończy się to tym, że w okresie zimowym, kiedy mamy ostre mrozy, rachunek za prąd sięga czasami nawet kilku tysięcy miesięcznie. Mm-hmm. A mówimy tu o najbiedniejszych mieszkańcach Dolnego Śląska, tych, którzy powinni być objęci szczególną ochroną i program ten ma ich ustrzec przed tak zwanym ubóstwem energetycznym, ale niestety te nieetyczne praktyki, które się zdarzają, powodowały to, że ludzie wpadali jeszcze w większe kłopoty. Więc tutaj to potwierdzenie notarialne podpisu pod pełnomocnictwem, żeby dać ten czas beneficjentowi na to złapanie oddechu i zastanowienie się, czy to jest najlepszy pomysł. Ja tutaj zawsze zachęcam, nawet jeżeli ktoś Państwa przekona do tego, żeby pójść do punktu informacyjnego w gminie. Praktycznie w każdej gminie na Dolnym Śląsku taki punkt informacyjny czystego powietrza się znajduje. I tam pracownik gminy wykwalifikowany, przygotowany przez nas, będzie mógł pomóc w weryfikacji takiego wykonawcy, będzie mógł pomóc w weryfikacji też tych rekomendowanych rozwiązań przez niego. To jest bardzo ważne. W tych gminach mamy te osoby, którym można im dać ten kredyt zaufania, ponieważ one nie mają interesu w tym, żeby sprzedać nam coś najdrożej, coś, co niekoniecznie będzie takie, jak zostało nazwane pierwotnie. Drugim bardzo ważnym rozwiązaniem w 7 edycji Czystego Powietrza jest tak zwana lista Zoom. Lista Zoom jest to lista urządzeń, przede wszystkim pomp ciepła, które uzyskała akredytację, certyfikat jednostek badawczych i one dają de facto gwarancję tego, że to, co deklaruje producent, to znajdzie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czyli ta ilość energii, którą produkuje, ilość energii, którą zużywa, ona faktycznie będzie tak działało. I w zasadzie te dwie różnice są najistotniejsze, jeżeli chodzi o naszych beneficjentów.
Tak myślę. A skala jest spora, panie prezesie, na dzień dzisiejszy?
Dzisiaj tej skali nie jesteśmy w stanie do końca ocenić. To największe nadużycia tak naprawdę występują w tej części prefinansowanej, czyli takiemu mechanizmowi, kiedy Wojewódzki Fundusz przelewa pieniądze bezpośrednio do wykonawcy i wykonawca musi zrealizować w pewnym okresie czasu tą inwestycje. Dotychczas było tak, że wykonawca w prefinansowaniu miał 18 miesięcy na zrealizowanie i rozliczenie takiej inwestycji z możliwością przedłużenia tego okresu. I to jest ta zmiana, o której zapomniałem i się uzupełnię w tej chwili, czyli w tej chwili wykonawca ma znacznie mniej czasu na to, żeby rozliczyć w prefinansowaniu tą inwestycję. W tej chwili to jest, jeżeli się nie mylę, 120 dni na rozliczenie inwestycji od otrzymania środków. I to ma też dać nam taką możliwość weryfikacji tych wykonawców. Tak naprawdę z końcem tego roku spodziewamy się takiej weryfikacji, bo te pierwsze prefinansowania będą się kończyły w tej chwili, będą się kończyły te okresy wymagalności rozliczenia wniosku.
Czy są jeszcze jakieś zmiany, o których powinniśmy pamiętać w tej 7 już edycji programu Czyste Powietrze?
Te trzy zmiany, o których wspomniałem, są najistotniejsze. Natomiast to, o co chciałbym Państwa prosić, co bardzo polecam, to żeby jednak korzystać z tych punktów informacyjnych w gminach. To są miejsca, gdzie pracownik jest w stanie i podpowiedzieć zakres inwestycji i formę, jest w stanie również po prostu pomóc wypełnić wniosek taki do nas. I taki wniosek ma gwarancję, że Państwo będziecie dysponowali tymi pieniędzmi, Państwo będziecie mieli świadomość, co się z nimi dzieje. Tu chodzi o to, żebyśmy troszeczkę jednak zaangażowali się samemu w to, czego ta inwestycja będzie dotyczyć, bo my najlepiej znamy tak naprawdę nasze potrzeby, nasz dom, nasze gospodarstwo domowe i trzeba tutaj w mojej ocenie, i to jest chyba najlepszy wariant dla beneficjenta, jednak robić to albo bardzo zaufanym wykonawcą, kimś, kogo nam polecił sąsiad, z kogo jest zadowolony, czy ktoś z rodziny, czy właśnie jakieś zaufane osoby, bądź robić to takim systemem, powiedzmy, bardziej gospodarczym, czyli samemu decydować, powiedzmy, o kolejnych etapach takiej budowy. Wtedy beneficjent ma świadomość, co się dzieje z jego pieniędzmi i ma świadomość, jakie efekty to na koniec dnia przyniesie. Bo niestety, oddając wszystko w ręce firmy zewnętrznej, trochę jednak tracimy kontrolę nad tą inwestycją i bywa tak niestety, że kończy się to źle.
Panie prezesie, jak wypadamy, jeśli chodzi o region Dolny Śląsk w tym programie? Czy jesteśmy wciąż na pozycji lidera?
Wypadamy całkiem dobrze. Ja nie chciałbym tutaj mówić o liderze, bo to każde województwo tak naprawdę cieszy się inną specyfiką. I Dolny Śląsk jest wyjątkowy. Na przykład Dolny Śląsk jest liderem, jeżeli chodzi o ciepłe mieszkanie, czyli o zabudowę wielorodzinną, bo faktycznie Dolny Śląsk cechuje się największym zagęszczeniem zabudowy wielorodzinnej w skali kraju. Natomiast mogę jakby w liczbach to wyrazić. Do tej pory złożono u nas ponad 41 tysięcy wniosków. Udzieliliśmy ponad 1 miliard złotych dotacji. 32 miliony prawie 33 miliony pożyczek i dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu, bo jeszcze jest ścieżka bankowa, prawie 14 milionów złotych. Więc skala tej pomocy gospodarstwom domowych jest bezprecedensowa. Takiego programu jeszcze nie było i myślę, że te pieniądze pokazują, że jest to bardzo znaczący program, bardzo ważny program. Ja zachęcam do korzystania, natomiast świadomego korzystania.
To gdzie możemy skorzystać z informacji? Gdzie przeczytać więcej na temat programu? Czy gdzie możemy zachęcić naszych słuchaczy, by mogli uzyskać taką pomoc informacyjną?
Tak, oczywiście zapraszam Państwa na nasze strony internetowe Wojewódzkiego Funduszu fos.wrocław.pl, na strony Narodowego Funduszu, ale myślę, że dla większości beneficjentów najlepszym rozwiązaniem właśnie jest wizyta w punkcie informacyjnym w gminie, gdzie wykwalifikowany pracownik poświęci ten czas, obejrzy materiały, które przyniesie beneficjent ze sobą, zarekomenduje pewne kierunki i wskaże te możliwe warianty i ścieżki uzyskania tych pieniędzy. I to jest w mojej ocenie najlepszy wariant dla każdego dzisiaj.
Co przygotował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Światowy Dzień Środowiska?
Na Światowy Dzień Środowiska, jak co roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu przygotował bardzo ciekawą ofertę, bardzo ciekawe spotkanie w dniu jutrzejszym, 5 czerwca w Ogrodzie Botanicznym we współpracy z Ogrodem Botanicznym we Wrocławiu. Organizujemy właśnie obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Jest to bardzo fajna impreza, taka bardziej plenerowa, bardziej piknikowa, ale właśnie w tych takich fajnych okolicznościach Ogrodu Botanicznego Wrocławskiego. Zapraszamy Państwa serdecznie od godziny 9 do 15 z okazji właśnie Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Wejście do Ogrodu Botanicznego będzie bezpłatne. Będą tam stoiska informacyjne, będzie bardzo wiele znakomitych instytucji, Lasy Państwowe, Parki Krajobrazowe, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Liga Ochrony Przyrody i tak dalej, bardzo wielu partnerów, którzy z nami współpracują na co dzień. Myślę, że to jest świetna okazja na to, żeby trochę zobaczyć te instytucje z bliska, zobaczyć czym się zajmują tak naprawdę. A najbardziej zależy nam na obecności najmłodszych. Zaprosiliśmy też wiele szkół, wiele klubów ekologicznych, żeby wzięły w tym udział. A dla wszystkich mieszkańców Wrocławia to jest okazja, żeby nieodpłatnie obejrzeć również Ogród Botaniczny, więc serdecznie zapraszamy w dniu jutrzejszym od 9 do 15 całkowicie za darmo dla wszystkich chętnych. Obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska.
Zapraszamy, a to jest właśnie ten drugi filar, o którym pan prezes mówił, te działania proedukacyjne, by pokazywać temu młodszemu pokoleniowi, w jaki sposób należy funkcjonować i dbać o środowisko.
Absolutnie tak. Nie bez przyczyny mówi się, że edukować trzeba najmłodszych, bo najmłodsi niosą te dobre informacje, te najświeższe informacje również do rodziców, do dziadków, dlatego ta edukacja najmłodszych jest tak ważna. A dzisiaj ta świadomość, te kompetencje, ta wiedza, jak robić, co robić i dlaczego tak robić, pozwala nam adekwatnie odpowiadać na to, co nas spotyka każdego dnia, ponieważ czasem wydaje nam się, że ktoś wymyślił jakieś wymogi, które przed nami stawia, ale jak się wejdzie nieco głębiej w temat, to okazuje się, że wcale to nie jest głupie, a da się też to wykorzystać na własną korzyść po prostu. Więc ta wiedza, dystrybucja tej wiedzy, ta edukacja, szeroko pojęta edukacja, w tym ekologiczna, obywatelska, no ma dzisiaj w mojej ocenie szalenie duże znaczenie.
I tą puentą kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Paweł Łapacz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, był dziś naszym gościem w Radiu Rodzina. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.